Profesor Jadwiga Jośko-Ochojska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach swoim wykładem zatytułowanym Od neurofizjologii empatii do miłości bliźniego przykuła uwagę wszystkich uczestników kluczborskiej konferencji. A my naszą rozmowę rozpoczęłyśmy od refleksji na temat samotności.
Mam takie piękne powiedzenie, jeżeli czujesz się samotny, to szybko znajdź kogoś, kto jest bardziej samotny od ciebie i idź i mu pomóż.
Nieraz tak trudno wyjść, oczekuje się, że to do naszych drzwi ludzie zapukają.
To prawda, nie można generalizować niczego, ale to powiedzenie jest piękne, bo dotyczy tych ludzi, którzy mogą wyjść. Tylko sobie tego nie uświadamiają, tylko cały czas narzekają, cały czas są skoncentrowani na sobie. Ta ego koncentracja powoduje, że my się zmieniamy na gorsze. Proszę sobie wyobrazić taką historię. Otóż w Polsce żyje aż 71 osób, które przekroczyły 105 rok życia, czyli są długowieczne. Te osoby nie mają wspólnych cech, jeżeli chodzi o odżywianie się, o styl życia. Jeden lubi słodkie, drugi nie lubi, jeden je tłusto, drugi nie, a jeden pali, a trzeci nie pali. I nie wiadomo, jaka jest przyczyna długowieczności. Natomiast mają dwie cechy wspólne wszyscy. To jest po pierwsze radzenie sobie ze stresem, a po drugie życzliwość. I myślę, że te dwie cechy, jeżeli będziemy w sobie kształcić, rozwijać, mieć świadomość tego, to mamy duże szanse na to, żeby żyć długo i w dobrym zdrowiu, bo te osoby są stosunkowo w dobrym stanie. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ja będę radziła sobie dobrze ze stresem, to będę miała na dobrym poziomie układ immunologiczny. I wtedy mała szansa, żebym na coś chorowała. Jeżeli ja jestem życzliwa, to znaczy, że ja mam dużo pozytywnych emocji w sobie. A okazuje się, że pozytywne emocje również budują układ immunologiczny, czyli on działa sprawniej. My jesteśmy bardziej odporni na choroby, po pierwsze. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że pozytywne emocje powodują również neurogenezę, czyli powstawanie nowych neuronów w mózgu. Rita Levi-Montalcini, która zdobyła Nagrodę Nobla, odkrywając neurogenezę, żyła 103 lata. Jeździła prawie że do końca z wykładami i zawsze mówiła na tych wykładach, a u mnie, proszę Państwa, codziennie powstają nowe neurony. I co się okazuje? Te nowe neurony są nam niezwykle potrzebne z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że mamy lepszą kondycję psychiczną, czyli mamy lepszą koncentrację, zapamiętywanie, uczenie się, bo powinniśmy się uczyć do końca życia. Ale one również, jak się okazało z badań naukowych, działają antydepresyjnie, czyli mamy małą szansę na to, żeby zapaść. To są, uważam, rzeczy tak ważne, a ponieważ sposób dojścia do tego jest tak trywialny, to ludzie nie chcą w to wierzyć. To ludzie mówią, dobrze, a teraz zacznijmy jakąś poważną rozmowę.
Pani profesor, czy życzliwość a empatia to jest to samo?
Nie, to nie jest to samo. Można być mało empatycznym, a życzliwym, bo na przykład chce swój interes w tym ubić jakiś. I to jest postrzegane jako życzliwość przez wiele osób, a faktycznie to jest spełnianie swojej zachcianki czy realizacja swojego celu. Zdecydowanie to nie jest to samo. Za życzliwość odpowiadają inne neurony, za empatię odpowiadają inne neurony. Empatia to są neurony lustrzane, które, jak sama nazwa wskazuje, działają jak lustro. Czyli my, kiedy jesteśmy empatyczni i siedzimy z drugą osobą, to wchodzimy w jej buty i staramy się poczuć, co ona czuje. I to się bardzo często udaje. Przecież siedzą ludzie obok siebie, nie rozmawiają ze sobą i nagle zaczynają mówić na ten sam temat. Albo mówią to samo zdanie i wszyscy się potem śmieją. O, popatrzcie, popatrzcie, jacy my jesteśmy związani ze sobą, jaka silna więź jest między nami, że my się tak zachowujemy. To jest bardzo widoczne. I neurony lustrzane powodują, że my potrafimy wyczuć tą drugą osobę. To jest istotne w kontaktach międzyludzkich. To jest istotne oczywiście dla lekarza, pielęgniarki, to jest jasna sprawa, ale to jest też jasne dla każdego innego, dla pracownika banku, dla pracownika dużej korporacji, po to, żeby on umiał stworzyć zespół, żeby on się dobrze czuł w tym zespole, żeby potrafił zbudować coś, a nie tylko psuć. Przecież w tej chwili duże korporacje często nazywane są wylęgarnią szczurów, prawda? Dlatego, że tam się przyjmuje młodych ludzi, wykorzystuje się ich maksymalnie, oni po jakimś czasie tego nie wytrzymują, prędzej czy później odchodzą i nikt się tym nie martwi, przyjmuje się następnych, się ich wykorzystuje i tak dalej. Także empatia jest potrzebna każdemu człowiekowi na świecie, bez względu na to, jaką pełni funkcję i kim jest, po to, żeby miał więzi dobre, rodzinne, żeby się realizował w życiu, w pracy. Do tego jest potrzebna empatia.
A co ją niszczy?
Niszczy ją wiele rzeczy. Empatię może zniszczyć na przykład choroba. Ale to zostawmy, bo tutaj zakres tych chorób jest ogromny i musiałybyśmy zrobić cały cykl wykładów na ten temat.
Ale bardzo często słyszymy od bliskich chorych osób, że on się tak zmienił w trakcie tej choroby.
Tak, to prawda.
Taki był miły, życzliwy, a teraz jest taki złośliwy.
Tak, tak, to prawda. Tutaj od razu mi się przypomina udar mózgu, który może spowodować osłabienie właśnie neuronów lustrzanych. I wtedy te osoby się bardzo zmieniają i rodzina widzi to, rodzina zwraca uwagę na to i rodzina mówi, słuchaj, ja nie wiem, co się dzieje, on przeklina, a on nigdy nie przeklinał. On zawsze mówił do mnie w piękny sposób, a w tej chwili cały czas ma pretensje, cały czas mnie krytykuje, cały czas krzyczy, że wszystko za wolno, za mało i źle. Ja nie wiem, co się dzieje, ja tego nie umiem znieść psychicznie, opieki nad nim. I wyobraźmy sobie, jakie to jest trudne, być 24 godziny z osobą, która jest całkowicie od nas uzależniona, a która nas niszczy psychicznie. I myślę, że taka informacja dla rodziny, że to jest cecha chorobowa, że tak się stało dlatego, że on z powodu choroby utracił empatię częściowo. To jest informacja, moim zdaniem, fantastyczna i kapitalna i wiem to na pewno, dlatego że wśród moich pacjentów były takie osoby i te osoby z rodziny, które otrzymały ode mnie tą informację, powiedziały mi później, że jest im o wiele łatwiej, o wiele prościej, bo już nie traktują tego członka rodziny jako kogoś, kto się zmienił i ich nienawidzi, tylko jako ciężko chorą osobę.
Co jeszcze może niszczyć neurony lustrzane?
Jeszcze mogą niszczyć wypadki. Często tak się zdarza. Po wypadkach, w których dochodzi do urazu głowy, może dojść do zniszczenia neuronów lustrzanych i do obniżenia się empatii. I są takie przypadki w klinice nawet opisywane. No i jeszcze ja myślę, że sami sobie możemy niszczyć empatię, jeżeli wpadniemy w taki zaklęty krąg, ja bym go nazwała. Czyli zaczyna się niewinnie od tego, że nie akceptuje kogoś, potem tego kogoś czy tej grupy zawodowej, tej grupy socjalnej, jakiejkolwiek. Najpierw ich nie lubię, ale jak widzę, że większość ich nie lubi, to ja już pierwsza powiem, że ja ich nienawidzę. Jak większość powie, że ich nienawidzę, to ja powiem, to wiecie co, to znaczy, że ja jestem inna i my jesteśmy inni, a tamci to są wstrętni. To prawda, prawda? A oni mówią, tak, tak, tak jest. To my jesteśmy inni i my jesteśmy wspaniali, bo przecież myśmy to dostrzegli i my byliśmy tacy cudowni i my jesteśmy tacy cudowni. A oni nie, oni są wstrętni. I my powoli, powoli wchodzimy w ten zaklęty krąg nienawiści, z którego potem tak trudno wyjść, dlatego że jeżeli my żyjemy w społeczeństwie, w danej społeczności, w której jesteśmy znani z tego, że nie akceptujemy takich, siakich i owakich, no to jak potem mam wyjść i powiedzieć, wiecie, co mnie już przeszło? Ja przestałam ich nienawidzieć, bo ja się dowiedziałam, że to mi źle robi na mój mózg, to mi szkodzi i ja od dzisiaj postanowiłam się zmienić. No przecież powiedzą, co ona jest jakaś chora psychicznie.
Pani profesor pokazała nam skalę od 1 do 6, jak to się rozkłada ta nasza empatia. Jeżeli jest 1, jeżeli są ludzie, którzy mają tak niski stopień empatii, czego po nich możemy się spodziewać?
Ta skala empatii to jest skala w społeczeństwie. Jak wygląda społeczeństwo w skali od 1 do 6? Jeżeli ta empatia jest na tak niskim poziomie, że wynosi 0 do 1 punktu, to są ludzie, którzy mają osobowość antysocjalną, dawniej nazywaną psychopatyczną. To są osoby, które krzywdzą innych, które ranią, które gwałcą, zabijają. I co w tym charakterystycznego, że robią to bez wyrzutów sumienia? To jest najbardziej charakterystyczne, bo my również ranimy innych ludzi, wszyscy ludzie, w taki czy w inny sposób. Ale jeżeli mają wyrzuty sumienia, to potrafią potem pójść i przeprosić i spróbować naprawić wszystko. Natomiast ci ludzie nie mają wyrzutów sumienia. I jeszcze mają jedną przypadłość, niestety biologicznie uwarunkowaną, straszną, że im większej podłości dokonują, tym czerpią z tego większą radość. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z taką osobą, która ma bardzo niską empatię, to nie możemy jej powiedzieć: słuchaj, nie rób tego, bo mnie to boli, bo ja się z tym źle czuję. Bo on nie rozumie, co my mówimy. To, o czym ja w tej chwili mówię, o emocjach, o uczuciach, to jest inteligencja emocjonalna. Ten człowiek może być genialnie rozwinięty, jeżeli chodzi o inteligencję racjonalną. To może być absolutny geniusz, to może być człowiek na bardzo wysokim stanowisku, który ma fantastycznie rozwiniętą inteligencję racjonalną i rzeczywiście wiedzę ma ogromną, ale inteligencję emocjonalną ma niestety bardzo małą, empatię, czyli neurony lustrzane nieaktywne, i on nie rozumie, co my mówimy do niego. Żeby on to zrozumiał, to ja muszę mu powiedzieć: posłuchaj, jeszcze raz mnie dotkniesz, to dzwonię na policję. Albo jeszcze raz mnie dotkniesz, to cię zniszczę w twoim środowisku. O, to są słowa, które on doskonale rozumie. I wtedy albo nas zabije, albo nas zostawi.
Na drugim biegunie tej skali jest 6, czyli ludzie z ogromną dozą empatii. To są święci?
Nie, nie są święci. Absolutnie. Święty to jest człowiek, który ma empatię na średnim poziomie. To jest ten, który robi i dobro, i zło. To jest ten, kto czuje, kiedy zrobił zło. Który potrafi przeprosić, który potrafi zadośćuczynić, jak my mówimy w naszej wierze katolickiej. Natomiast ten, kto ma tą 6, to jest tak samo zaburzony, jak ten, kto ma 1 i 0, tylko w drugą stronę. Czyli osoba, która ma zaburzenia osobowości. I na szczęście w DSM-5, w tej najnowszej klasyfikacji chorób w tej chwili, już taka osoba jest ujęta jako hiperemocjonalność, hiperempatia i po prostu jest sklasyfikowana jako zaburzenie osobowości.
Może również krzywdzić i siebie, i bliskich.
Tak, zdecydowanie, i siebie, i bliskich, bo jeżeli to jest osoba, która przykładowo spędza swój cały czas w schronisku dla zwierząt, albo w schronisku dla bezdomnych, albo gdziekolwiek indziej, a w domu zaniedbuje dzieci, które nie mają co jeść, które nie mają opieki, z którymi nie ma więzi, to niszczy te dzieci, niszczy własną rodzinę, ale niszczy też siebie, ponieważ nie dokonuje własnego rozwoju. Człowiek, który nie jest skierowany na siebie, nie dokonuje własnego rozwoju. A człowiek, który się nie rozwija, nie rozwija się w żadnym kierunku, duchowym również.
A czy można rozwinąć empatię? Czy można się jej nauczyć?
Można się nauczyć empatii. Amerykanie wykonali takie badania w 2011 roku, w których stwierdzili, że w Stanach Zjednoczonych w ciągu 20 lat spadła empatia o 40% w społeczeństwie. Przerazili się tymi wynikami i postanowili, że muszą działać natychmiast. Nie mogą tego tak zostawić, dlatego że jeżeli im się to społeczeństwo zmieni i ta krzywa empatii przesunie się w stronę 0 i 1, to będą żyć w takim świecie, w którym będzie strach wychodzić z domu. Wobec tego szybciutko stworzyli w szkołach przedmiot o nazwie empatia i tam Od wielu lat dzieci uczą się empatii, rozwijają empatię. U starszych jest to nagłaśniane, żeby również rozwijali swoją empatię. Na Zachodzie okazuje się, że podobnie jest, przy czym na Zachodzie jeszcze nie ma takiego przedmiotu empatia, ale dzieci w szkołach uczą się empatii i nauczyciele nazywają to wprost. Mówią, a teraz słuchajcie, uczymy się empatii, rozdamy wam to, to i tamto. I one wiedzą, jak ważna jest ta empatia, jak ważne jest to, żeby to ćwiczenie w domu zrobić, wykonać i następnego dnia nie chodzi o to, żeby piątkę zdobyć, tylko żeby uzyskać inny cel, wyższy cel. No, w Polsce nie.
A błyskawicznie by trzeba było wprowadzić do naszej oświaty.
A w Polsce trzeba byłoby dzisiaj wprowadzić przedmiot o nazwie empatia do przedszkoli, do szkół, na studia i mówić o tym przy każdej okazji. Dlatego, że w Polsce również zmniejsza się poziom empatii, ale wiemy o tym z badań, które wykonują w środowiskach lekarskich lekarze, czyli zmniejsza się poziom empatii wśród lekarzy, wśród pielęgniarek i wśród studentów medycyny. No niestety, powiem szczerze, że za wyjątkiem jakichś tam małych jaskółek, gdzie słyszę o jakichś warsztatach na temat empatii, o uczeniu się empatii, to niestety w Polsce się jeszcze o tym nie mówi. Jeszcze. A szkoda, bo już mamy internet i to nie są te czasy sprzed 20-30 lat, gdzie ta wiedza przychodziła późno do nas, zwykle za późno, tylko teraz przychodzi do nas w czasie sekundy. Dziwię się, że jest tak mało osób zainteresowanych tym, a tak dużo osób zainteresowanych złem.
Pani profesor, zawsze się mówiło, że dobro rodzi dobro, a zło niestety powoduje zło. Tylko, że my to o tym powiemy, a za tym nie idzie żadna refleksja.
Ja nie wiem, czy nie idzie żadna refleksja. Gdyby nie szła, to proszę mi wierzyć, żebym tutaj nie przyjechała.
To jest nadzieja dla nas.
Natomiast wie pani co, ja mam takie głębokie przekonanie przez całe moje życie zawodowe, że jeżeli mnie chociaż jedna osoba słucha na sali, jeżeli dla tej jednej osoby to jest ważne, o czym ja mówię, to warto było rano wstać o 5, przyjechać do Kluczborka i powiedzieć to.
Patrząc na salę i na przyjęcie wykładu pani profesor, to warto było naprawdę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę.